Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet
I wracamy do tej wyborczej. Łukasz Jankowski, witam Państwa powtórnie bardzo serdecznie. Godzina 11.11. Tak jak zapowiadałem przed serwisem informacyjnym, biegniemy za ocean, chociaż tak biegniemy myślami i wiedzą. Wiedzą pana doktora Michała Kuzia, politologa, wykładowcę akademickiego, osoby, która kształciła się w Stanach i zna trochę od podszewki amerykańską politykę. Dzień dobry, panie doktorze.
Tak. Dzień dobry, bardzo się cieszę, że mogę gościć na antenie Radia Wnet.
I to jeszcze w formie wideo, co dla słuchaczy jest mniej ważne, ale dla tych, którzy na YouTubie nas będą oglądać, jest bardzo istotne. Również patrzę szybko na to, co się dzieje za oceanem. I tak, Marco Rubio jako sekretarz stanu i Michael Waltz jako doradca do spraw bezpieczeństwa. Komentuje dr Michał Kuś na platformie X. Nie mogło być dla nas lepiej. Dlaczego? Co to są za nominacje i co one świadczą o tym, jak będzie się kształtować administracja Donalda Trumpa?
One świadczą w jednym zdaniu, że Donald Trump stał się republikańskim politykiem establishmentowym, bo co w sumie nie powinno aż tak dziwić, bo jest już, to już jest jego druga kadencja. Natomiast były obawy co do tego, zwłaszcza jaką on będzie uprawiał politykę zagraniczną. Były obawy w związku z tym, jacy ludzie kręcili się w jego otoczeniu, na przykład Tucker Carlson, na przykład Robert Kennedy Jr. No, to byli twardzi izolacjoniści, tak? I to sobie trzeba powiedzieć jasno. I była obawa, że ja sam tę obawę wyrażałem, że jego polityka zagraniczna może być trudna dla nas do przyjęcia i że przede wszystkim jeśli chodzi o jego decyzje personalne, to znowu będziemy mieli taką karuzelę nazwisk, będziemy mieli niejasność co do kluczowych nominacji i przede wszystkim będzie dużo chaosu, będzie dużo sporów, również sporów wewnątrz Partii Republikańskiej. Tego nie widać. Te decyzje są przemyślane, są podejmowane szybko, są ogłaszane właściwie zaraz po zwycięstwie wyborczym. Nie ma takiego, mówiło się, że w 2016 roku Donald Trump sam był zaskoczony tym, że wygrał. Teraz nie był. Zresztą trudno, żeby był. Nawet nie chwaląc się, ja tutaj z mojego fotela na uczelni Łazarskiego byłem w stanie przewidzieć, że wygra. Natomiast nie byłem w stanie przewidzieć, że wygra aż taką przewagą, bo tego nie było widać z Polski, to łatwiej się pewnie czuło w Stanach, a no, od roku nie miałem okazji się wybrać do Stanów, może to nadrobię. I oczywiście były wątpliwości co do tego, jak będzie wyglądała jego polityka personalna. Natomiast to jest przemyślana polityka personalna, to jest polityka personalna, która jednoczy to skrzydło MAGA, to skrzydło bardziej ludowe, bardziej populistyczne, bardziej izolacjonistyczne, z takimi republikanami jeszcze neokonserwatywnego chowu, takimi, którzy na przykład jeszcze wyrastali pod skrzydłami Jeba Busha i rodziny Bushów, jak Marco Rubio, czy też takimi, którzy opowiadali się za tym, żeby przedłużać obecność w Afganistanie. To jest właśnie Michael Waltz. I jakby no, to są dla mnie, oczywiście należy sobie zdawać sprawę, że polityka amerykańska, że są w polityce amerykańskiej pewne imponderabilia, które no nie grają na naszą korzyść, że te nastroje dotyczące mniejszego zaangażowania Stanów Zjednoczonych za granicą i większego zwrotu ku Azji, one nadal są, one są oddolne, one są w amerykańskim społeczeństwie, ale mnie osobiście, jako amerykanista, jako osobę, która, jak zauważyłeś, studiowała w Stanach i jest jakoś intelektualnie związana z tamtejszym środowiskiem politologicznym, dla mnie te nominacje są bardzo uspokajające. To bardziej uspokajające niż się mogłem spodziewać. No przecież właśnie mówiło się, że osławiony Robert Kennedy, który co i rusz mówił o spisku, który miał uderzyć prezydenta Putina, Bogu ducha winnego, że może to on będzie sekretarzem stanu. Nic z tych rzeczy. Marco Rubio i Michael Waltz to są politycy znani z bardzo twardej postawy wobec Rosji. Możemy mówić w przypadku Marco Rubio, on był sponsorem czy też promotorem tak zwanego Globu Magnicki Act. To jest ustawa, która pozwala rządowi federalnemu konfiskować aktywa takich krajów jak Rosja, krajów niedemokratycznych, krajów łamiących prawa człowieka. Opowiadał się też konsekwentnie za sankcjami wobec Rosji. Zresztą podobnie jak Elsie Stefan, która będzie reprezentowała Stany Zjednoczone przepraszam, Elsie Stefanik, to jest polskie nazwisko, nawiasem mówiąc, tutaj się muszę poprawić. Podobnie jak Elsie Stefanik, która będzie ambasadorem przy ONZ. Jeśli chodzi o Michaela Waltza, no to były pułkownik, oficer zielonych beretów, człowiek, który jest znany z postawy bodajże takiej najbardziej jastrzębiej, jeśli chodzi o relacje z Chinami. Opowiadał się na przykład za tym, żeby amerykańskie uczelnie prześwietlać pod kątem penetracji przez chiński wywiad. Opowiadał się za tym, żeby również podobnie jak wspomniana już Elsie Stefanik, żeby prześwietlić Stany Zjednoczone, jeśli chodzi o wpływy rosyjskie. Oni, nawiasem mówiąc, zarówno Stefanik, jak i Rubio podejrzewali, że faktycznie Trump może być zamieszany tutaj, jeśli chodzi o rosyjską ingerencję, ale takie opinie wyraził nawet znany polski polityk. Natomiast no, będąc na bieżąco i śledząc to, co się pojawia w amerykańskiej prasie, to wiemy już, że te wszystkie oskarżenia Donalda Trumpa okazały się bezpodstawne i te nominacje to potwierdzają. I co najważniejsze, zarówno ta trójca, czyli zarówno Rubio, jak i Stefanik, bardzo przepraszam za przejęzyczenie, niewyraźnie zanotowałem nazwisko, jak i Michael Waltz, to są politycy, którzy też wyraźnie się opowiadają za pomocą Ukrainie i za obecnością Stanów Zjednoczonych w tej części.
No dobrze, ale to skoro Donald Trump ma łączyć MAGA i stary, tak to nazwijmy, stary establishment republikański, no te nominacje pokazują, że ludzie związani, czy pomysły albo idee związane z MAGA, czy izolacjonizmem są w odwrocie, no bo dwa kluczowe stanowiska, sekretarz stanu i doradca do spraw bezpieczeństwa trafiają w ręce ludzi, którzy nie są izolacjonistami, nie są zwolennikami porozumienia się z Putinem, nie są zwolennikami tego rdzeniowego podejścia do polityki, jaki reprezentowała grupa Made America Great Again.
To ja może zacznę od anegdotki, jak mamy chwilkę. To jest troszeczkę tak jak z tym dowcipie o Józefie Cyrankiewiczu, byłym, prawda, perelowskim polityku, który kiedy spotkał się z premierem brytyjskim, usłyszał od niego, że w czasie, kiedy pan sprawował urząd, u nas już się premier kilka razy zmienił, na co Józef Cyrankiewicz odpowiedział: a pan myśli, że ja się nie zmieniam? Więc i my trochę to widzimy też na przykład na naszym podwórku w przypadku premiera Donalda Tuska, że to, że mamy polityków, którzy w przeszłości reprezentowali pewne stanowiska, to nie znaczy, że oni będą w prosty sposób te wszystkie stanowiska kontynuowali. To jest jedna rzecz. Czyli należy się spodziewać, że na przykład Stany Zjednoczone będą starali się, jeśli chodzi o swoją politykę bezpieczeństwa, o tą globalną strukturę bezpieczeństwa, nad którą one, czy tego chcemy, czy nie, sprawują pieczę, będą starały się szukać oszczędności. Ale i tu możemy coś ugrać. Na przykład gdyby Stany Zjednoczone chciały część baz z Niemiec przesunąć do Polski, to możemy zastanowić się, jak to zrobić tak, żeby to było też ekonomicznie związane z jakimś obcięciem kosztów utrzymania tych baz, które no w Niemczech to mamy taką starą, jeszcze zimnowojenną infrastrukturę i tak dalej, i tak dalej. To jest jakby i tylko jeden pomysł, który wysuwam. A druga kwestia to jest taka, że no faktycznie wydaje się, że jeśli chodzi o MAGA, to Donald Trump prawdopodobnie dosyć mocno wejdzie w takie amerykańskie wojny kulturowe dotyczące kwestii związanych z aborcją, związanych z operacjami. To jest bardzo ważna kwestia w Stanach Zjednoczonych, jeśli chodzi o operacje zmiany płci osób nieletnich. Nam się to wydaje mniej istotne z punktu widzenia Polski, ale na przykład czy przez kongres przejdzie ogólnokrajowy zakaz przeprowadzania tego typu procedur u osób poniżej 18 roku życia, czy poniżej 21 roku życia, to jest teraz ważne pytanie. I tutaj jakby się magowcy wyszaleją, natomiast faktycznie to trochę wygląda tak, że oni są odsuwani od polityki zagranicznej i że tutaj jakby są im te zabawki odbierane i tyle. I po prostu, znaczy należy pamiętać, że w amerykańskim systemie, zwłaszcza ktoś taki jak Donald Trump, z mandatem powyżej 300 głosów elektorskich, on jest panem i władcą. Poza tym on się już nie ubiega o reelekcję, więc on decyduje, jeśli w swojej ocenie on nie chce w administracji, żeby ci ludzie, którzy go popierali, którzy pomogli mu wygrać, byli odpowiedzialni za politykę zagraniczną, to jest jego decyzja. Z takim mandatem tego nikt nie podważy, on się już nie ubiega o reelekcję, nie będzie w stanie nic zrobić, a to, że ci wyborcy czy ci magowcy mogą trochę pokrzyczeć z tego powodu, na przykład już się mówi, że no Marco Rubio to jest deep state i oni mu nie ufają i w ogóle, no cóż, no to cóż im mogę powiedzieć ja jako skromny polski politolog. Taka jest polityka, tak się kręci świat. Wyborcy polskiej lewicy też mogą się obrazić na Donalda Tuska, ale co mu zrobią? Przecież nie zagłosują.
Agnieszka Holland może się obrazić, nawet manifestować.
Oczywiście, tak. To panie redaktorze, tak po prostu wygląda polityka, że stara się polityk przyciągnąć różne środowiska, idąc po zwycięstwo. Natomiast w momencie, jak już wygrywa, zwłaszcza jak wygrywa z tak silnym mandatem jak Donald Trump, to po prostu te skrajne pozycje, te pozycje, które mu nie pasują do układanki, on sobie obcina i tyle.
No dobrze, to mamy pierwsze nominacje i to bardzo kluczowe. Sekretarz stanu, czyli no powiedzmy w jakimś wymiarze minister spraw zagranicznych, chociaż to nie jest takie oczywiście jeden do jednego, plus doradca do spraw bezpieczeństwa.
Nawet więcej niż minister spraw zagranicznych.
Tak, no właśnie, ponad to. Dwie osoby bardzo nominacje, które powinny uspokoić zwłaszcza Polaków, jeśli chodzi o politykę nowej administracji Donalda Trumpa. Pytanie, czy ci politycy znajdą partnerów w Warszawie?
No cóż, no ja myślę, że na poziomie takim osobistym to Marco Rubio powinien się porozumieć z ministrem Sikorskim. Oni się znają od dawna. Właśnie w przypadku Marco Rubio jako sekretarza stanu to jest właśnie taki jeszcze, to jest taki republikanin o jeszcze nieco neokonserwatywnym, tak jak już mówiłem, nastawieniu do polityki zagranicznej. Natomiast niewątpliwie jest tak, że ten rząd na własne życzenie wszedł w spór wszedł wewnątrz polityczny spór amerykański bardzo wyraźnie opadając się po jednej ze stron. Ja nadal zachodzę w głowę, do czego im to było potrzebne. Ja jak wiesz, jak wie pan redaktor, komentuje życie polityczne i politykę zagraniczną, zwłaszcza relacje z Niemcami i ze Stanami Zjednoczonymi nie od dziś. I moja pierwsza reakcja, kiedy Donald Tusk zaczął wypisywać różne rzeczy o republikanach i kiedy Radosław Sikorski tak jednoznacznie mówił o Donaldzie Trumpie, również udzielając wspólnego wywiadu ze swoją żoną, i tak dalej, i tak dalej. Moja pierwsza reakcja była taka, że no przecież takiego kalibru oskarżeń, że tutaj mamy do czynienia z politykiem antydemokratycznym i kimś, kto jest straszliwie niebezpieczny. I też prawda, zarzucanie mu tego, że on chce sprzedać Ukrainę Rosji i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, tego typu oskarżenia nie padały z ust Olafa Scholza i Emmanuela Macrona, chociaż oni też nie byli przychylni
a padały z ust Donalda Tuska.
Padała z ust Donalda Tuska. I ja nie rozumiem, po co to było, bo teraz mamy słabszą pozycję. Teraz mamy, jak to mówią Amerykanie, jest taki ładny amerykański idiom, to have a chip on one's shoulder, czyli że jakby mieć taki płatek czy też łupież na ramieniu i przez to mieć poczucie, że coś ze mną jest nie tak i że ja się muszę w relacji z partnerem jakoś bardziej starać, dlatego że mi brak pewności siebie, że ja mam tutaj coś na ramieniu. I niestety tak będzie teraz polski rząd funkcjonował, no chyba, że wymienimy ministra spraw zagranicznych i zastanowimy się nad kimś innym w tej roli. I tak jak mówię, ja nie twierdzę, że Radosław Sikorski jest niekompetentny. On teraz też robi to, co powinien robić w tej sytuacji, podkreśla
te kwestie. To jest nie za późno.
No, lepiej późno niż wcale, to trzeba powiedzieć po pierwsze, że teraz podkreślanie, jak dystansowanie się do pozycji zajmowanych było, nie było przez swoją własną żonę i podkreślanie tego, co nas łączy ze Stanami Zjednoczonymi, to jest racjonalne zachowanie odpowiedzialnego ministra spraw zagranicznych, to trzeba sobie powiedzieć, natomiast Stany Zjednoczone są zbyt ważnym partnerem, a Polska jest ważnym krajem, ale wie pan, moi znajomi z Niemiec mówią mi, że nawet na politykę niemiecką, czyli politykę najważniejszego kraju w Europie, bardzo mocno wpłynęły wybory w Stanach Zjednoczonych i one sprawiły, że część tych niemieckich, nazwijmy to elit cienia, czyli tych ludzi, którzy mają duże wpływy, w Niemczech to jest zwłaszcza duży biznes, one zaczęły się zastanawiać, czy nie przyspieszyć wymianę Scholza na nowego kanclerza, na Friedricha Merca najprawdopodobniej, czy nie szepnąć do ucha liderowi FDP, Christianowi Lindnerowi, który przecież od zawsze był, FDP jest postrzegana jako taki wręcz otwarty reprezentant kapitału i wielkiego biznesu w niemieckim systemie politycznym, żeby się wycofał z koalicji. Przypomnę, że koalicja upadła, kiedy Lindner się wycofał. I znaczy, niedługo może być tak, że jeśli chodzi o taką chemię układania relacji, to Niemcy będą mieli lepszą drużynę do kontaktów transatlantyckich niż my. A przypomnę, że jeszcze niedawno podczas wojny na Ukrainie za poprzedniego rządu było na odwrót. I to Niemcy.
Mimo, że w Waszyngtonie rządzili demokraci, a nie.
Mówię to, panie redaktorze, żeby uzmysłowić, że ja rozumiem te argumenty, że jesteśmy suwerennym krajem, nie będziemy układać naszego rządu pod zewnętrznego partnera, tylko że ja jeszcze raz zadaję pytanie, że jeśli są poważne powody, żeby sądzić, że niemieckie elity zaczynają układać swój rząd i przyspieszają wybory po to, żeby mieć lepsze relacje z tak ważnym partnerem jak Stany Zjednoczone, to co my robimy?
Panie doktorze, to już na koniec przejdźmy. To jest odprysk dyskusji, która się toczy i w podcastie Trzech Panów Kaje będzie się przetaczać przez polską prawicę, ile suwerenności w kontekście, a ile współzależności ze Stanami w kontekście nowej administracji w Waszyngtonie. Mamy te dwie nominacje, powtórzmy jeszcze raz, Tim Walz jako doradca bezpieczeństwa i Marco Rubio jako sekretarz stanu.
I powtórzmy wyraźnie, że te nominacje, w mojej opinii, nie wiem jak pana redaktora, powinny na pewno Polskę i Ukrainę cieszyć.
Ale to jeszcze jeden element, czy na pewno cieszą Donalda Tuska sytuacja, która dzieje się dookoła. Pan doktor na łamach Gazety Polskiej codziennie napisał taki komentarz, który pokazuje, że są trzy wybory. Były trzy ważne dla polskiego systemu politycznego wybory. Jedne za nami na prezydenta USA, drugie przed nami, drugie i trzecie przed nami, czyli wybory do Bundestagu w Niemczech, spodziewane już na wiosnę, a nie na jesień przyszłego roku. No i polskie prezydenckie także już spodziewane, tutaj nawet pewne, że to będzie maj, najdalej czerwiec, czy początek czerwca. No i pan powiedział, postał tezę zasugerował, jeżeli dwie z trzech tych elekcji nie pójdą po myśli Donalda Tuska, to obecny system rządów upadnie. Pierwsza już nie poszła, nie wygrała pani Harris, wygrał pan Trump. No i teraz pytanie, co się leży w Niemczech i w Polsce. Jeżeli w Niemczech wygra Friedrich Merz, to co to oznacza dla Donalda Tuska?
Ja uważam, że Friedrich Merz nie przepada za Donaldem Tuskiem, chociaż powinno, patrząc na układankę taką partyjną na szczeblu europejskim, to wydaje się, że to nie jest takie oczywiste, dlatego że Olaf Scholz jest było, nie było socjalistą, a Friedrich Merz jest chadekiem, więc nominalnie na szczeblu europejskim jego partia należy do EPP, podobnie jak, czyli Europejskiej Partii Ludowej, podobnie jak Platforma Obywatelska. Natomiast musimy pamiętać, że Merz, i to nie jest moja opinia, wystarczy sobie poczytać, nie wiem, Janisa Varoufakisa, byłego ministra finansów Grecji, to jest opinia, wystarczy sobie poczytać redaktorów Politico Europe, którzy to samo piszą. Donald Tusk ma łatkę merkelisty. To na ile ta łatka jest słuszna i na ile jakby jego merkelizm przekłada się na resetowość i tak dalej, to jakby jest osobny temat, resetowość w sensie resetowość w relacjach z Rosją. Natomiast on ma opinię polityka, który swoją pozycję w Europie zawdzięcza silnemu wsparciu Angeli Merkel. Angeli Merkel już nie ma, jest za to człowiek, którego ona wyrzuciła poza nawias polityki i który będzie teraz czyścił niemiecką politykę i być może również europejską z merkelistów. I to jest właśnie Friedrich Merz. On, kiedy odwiedził Polskę, to spotkał się najpierw z politykami PiS-u, którzy wtedy rządzili. Potem spotkał się z Rafałem Trzaskowskim, a z Donaldem Tuskiem na samym końcu. To jakby taki sygnał mały. Teraz, no, ja też już od jakiegoś czasu piszę, że wybrano, jednym z powodów, dla których powstała ta koalicja, jednym z ważnych haseł, z którymi pan premier Donald Tusk szedł po zwycięstwo wyborcze, to jest to, że nikt nie w Europie nie oszuka, że...
I nie ogra.
Nie ogra, tak, że nikt mnie nie ogra w Europie, słusznie, że ja przywrócę Polsce jej pozycję na arenie międzynarodowej i znowuż tutaj będę sam siebie chwalił, ale co mi tam? Ja pisałem, że to wcale nie musi tak być na łamach Gazety Polskiej, że może być tak, że ta wielka nadzieja starego liberalizmu zamieni się w taki ostatni, samotny biały żagiel w momencie, kiedy skręci w prawo polityka amerykańska, skręci w prawo polityka niemiecka, będzie mniej stabilna polityka francuska, gdzie ten rząd po prostu jest jak wisienka na galarecie trzęsącej się. I w tym momencie okazuje się, że mamy trudną sytuację wewnątrz polityczną, również wewnątrz ekonomiczną, nie tylko z winy rządu, ale mimo wszystko. I ta cała ta pozycja zagraniczna, osobista zagraniczna pozycja premiera ulega gwałtownej dewaluacji i to na wszystkich frontach. Już jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, no to wiemy, tam wszyscy przytaczali to, co pisał J.D. Vance, to, że podczas wspólnej wizyty, jeszcze za kadencji Joe Bidena, podczas wspólnej wizyty Donalda Tuska i Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych, to jakoś z Donaldem Tuskiem mniej dziennikarzy chciało rozmawiać, on miał mniej spotkań, to zostało odnotowane, on był mniej poważnie traktowany już wtedy. Tak? Natomiast teraz jakoś zaproszenie Donalda Trumpa dotyczy tylko prezydenta Andrzeja Dudy powyborcze. No to są jasne sygnały i w tym momencie po prostu per analogiam, patrząc na to, co się dzieje w Niemczech, no na przykład analogiczną partią o analogicznych poglądach, o analogicznej agendzie do niemieckiego FDP jest Trzecia Droga. Więc bardzo szybko, nie z powodu jakiejś teorii spiskowej czy agentów CIA, którzy gdzieś tam coś knują, ale po prostu zaczną sobie zadawać pytanie politycy, którzy mają ambicje, politycy, którzy też chcą coś ugrać w Europie, również politycy z tej koalicji, czemu oni mają być zaszyci wokół z politycznym trupem, tak jak zaczęli sobie zadawać takie pytanie politycy w Niemczech. Tak? I dlatego
tym politycznym trupem, i tu będziemy musieli kończyć, jak rozumiem, powoli staje się Donald Trump.
Staje się pan premier. I teraz jeszcze tylko powiem, dlaczego on jest... Jeszcze dwa słowa o panu premierze, jeśli mogę, szybciutko, żeby nie było, że tutaj nazywamy go politycznym, to tak kończył. To jest bardzo zdolny polityk i bardzo elastyczny. On wie, z której strony wieje wiatr i dlatego on też na przykład już się ustawia inaczej, jeśli chodzi o politykę migracyjną. Już mówi Bidens, be Bidens, zapomnijmy o tym, co było w polityce transatlantyckiej. Tylko pytanie, jeśli jest się politykiem w tym wieku, z pewnym dorobkiem, no to jest tak jak uprawianie gimnastyki, jak bardzo stary człowiek może się wygiąć, zanim pęknie.
I to jest pytanie, które pewnie zadaje sobie Donald Tusk, o ile ma takie myśli, co dalej i co przy nowej konstrukcji i za oceanem, i w Europie nowej konstrukcji geopolitycznej. Doktor Michał Kuś, dziękuję bardzo za rozmowę.
Serdecznie.
Do zobaczenia, do usłyszenia. A my teraz krótki utwór muzyczny, żeby jednak coś było, to jest jednak w końcu radio. Dużo mówimy o polityce, bo jest o czym mówić. Mówimy dzięki naszym patronom i dzięki naszym słuchaczom. patronite.pl/radiownet, ale też czasami utwór muzyczny nam się w Odysei Wyborczej przytrafi. Teraz to będzie miało miejsce, a zaraz potem historia mrożąca krew w żyłach i to z polskiej, z pogranicza polskiego biznesu i polityki. To już za chwilę.